W następnym miesiącu, właściwie to przez 2 miesiące, będziemy się spotykać z Bogiem, który kocha, czy z Bogiem, który jest miłością, słucham, nawet włączono, więc wszystko działa. Z Bogiem, który kocha. Ten pierwszy miesiąc miał na celu jakby takie spojrzenie na to, w jaki sposób ja się tak naprawdę spotykam z Bogiem. Albo inaczej, bardziej chodziło bardziej o to, w jaki sposób Bóg spotyka się ze mną. Czyli jak to się dzieje, że do tego spotkania dochodzi. I te słowa, które mieliśmy do popatrzenia w pierwszym miesiącu, one nas miały do tego gdzieś pokierować. Do takiego odkrycia, jak Bóg się ze mną spotyka, jak to jest, gdzie to spotkanie najczęściej następuje i w jaki sposób rzeczywiście mogę powiedzieć tak, o teraz się spotkałem z Bogiem. Natomiast teraz, przez najbliższe 2 miesiące, spróbujemy popatrzeć na tego, który nas kocha, spróbujemy uwierzyć Mu w to, co do nas mówi przez swoje słowo, swojej miłości. Ten pierwszy miesiąc, czyli ten teraz, o którym będę mówił, bardziej będzie nakierowany na historię zbawienia, tą dalszą, czyli bardziej do Starego Testamentu będziemy się odnosić, ale nie tylko, bo tam są też pewne elementy już z Nowego Testamentu. Ten drugi będzie bardziej już do Nowego Testamentu się odnosił. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewne przesłanki, dla których mogę stwierdzić, że Bóg mnie kocha. Żebym cały czas, będąc tym, który wierzy Bogu, tym, który chce z Nim być, wiedział i rozumiał, że On mnie kocha. To jest rzecz, o której najszybciej i najłatwiej zapominamy. Najszybciej i najłatwiej zapominamy, ponieważ jest coś takiego, szczególnie w naszych kuszeniach różnych, że szatan podważa nasze zaufanie i miłość Bożą do nas. Czyli mówi, no i co? Bóg cię kocha, i co? I nie masz pracy. Bóg cię kocha, no i co? I nie udaje ci się twoje życie. Bóg cię kocha i co? I nie masz miliona na koncie. To szatan robi z nami. Mówi o bardzo takich jaskrawych sytuacjach, a on potrafi być bardzo subtelny w tym swoim takim przekonywaniu nas, że Bóg nas nie kocha. Więc po pierwsze zobaczmy na pewne przesłanki, które mówią o miłości. I pierwszą przesłanką w ogóle, która mówi o miłości Boga do nas, to jest to, że w ogóle jest świat, czyli stworzenie. Stworzenie, które Bóg stworzył dla nas. Kiedy sobie przypomnimy, ja będę tak pokrótce przypominał teraz zdania fundamentu ćwiczeń, tu idziemy w tym kierunku ignacjańskim, to zobaczymy, że tam Ignacy mówi nam o tym, że wszystko, co jest na świecie, zostało stworzone dla mnie. Tylko ja się mam nauczyć z tego korzystać, ale wszystko zostało stworzone dla mnie, tak? Wszystkie rzeczy, które są na świecie, są po to, żeby mi pomagać w moim celu ostatecznym, czyli w zbawieniu. Wszystko jest dla mnie. To jest pierwsza rzecz, która nam mówi o tym, że Bóg nas kocha. Stworzenie jako takie. W tym również ja. W tym również ja, który istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg mnie kocha. I jakby, kiedy popatrzę na siebie w taki sposób, to może się okazać, że ten cel ostateczny wcale nie jest odległy i wcale nie jest trudny. Kiedy popatrzę na siebie jako na tego, którego Bóg kocha. I to wszystko, co się dzieje tu na tym świecie, naprawdę przestanie mieć znaczenie. Tylko kwestia jest, żebym ja w to uwierzył, nie? A przeważnie nie bardzo w to wierzę, bo muszę się zatroszczyć o chleb na jutro, muszę się zatroszczyć o pracę, muszę się zatroszczyć o rodzinę, o rodziców, o różne rzeczy, tak? Jest mnóstwo różnych trosk, które nas z tego wybijają. Stworzenie zatem to pierwsza przesłanka. I zobaczcie, że Bóg urządza świat dla nas. Cały świat jest dla mnie urządzony. Wszystko, co na tym świecie jest, jest po to, żebym ja mógł żyć, żebym ja mógł iść w kierunku zbawienia, żebym mógł z tego korzystać. Co więcej, Bóg stwarza również pewne sposoby na to, w jaki sposób ja mam korzystać z tych rzeczy, które stworzył. Daje nam sposoby na przeżycie. Pokazuje nam, jak możemy przeżyć. To jest pierwsza rzecz, ale potem jest druga sprawa. To jest Duch Święty, który mnie porusza do życia i podtrzymuje w istnieniu. Zobaczcie, że bez obecności Boga na co dzień ja nie istnieję. Nie ma mnie. Jestem kupą gliny. Dopiero tchnienie Boga, które jest dane mi, ono ożywia tę kupę gliny. I życie, które we mnie jest, jest dlatego, że Bóg tegoż ducha tchnął we mnie. Nie z innego powodu. I On mnie podtrzymuje, codziennie mnie podtrzymuje w istnieniu. Więc to, że mnie kocha, to chociażby to, że dzisiaj rano się obudziłem. Chociażby to. To, że jeszcze teraz stoję, mogę coś powiedzieć do was. To wszystko jest znak Jego miłości. Ale co więcej, ponieważ Bóg wie, że mimo wszystko kupa gliny jest tylko kupą gliny i jest bardzo słaba, to daje mi szansę codziennie na nowo zacząć. Czyli jest miłosierny. To jest kolejny znak Jego miłości. I pomimo tego, że wszystko psuje, bo tak potrafię zrobić, ja super potrafię to zrobić, naprawdę psuję bardzo fajnie, szybciutko i bez żadnego problemu. Są lepsi ode mnie? Być może. Ale On pozwala mi na nowo zacząć. W każdym momencie pozwala mi na nowo zaczynać. Kolejny znak Jego miłości to jest to, że jest blisko mnie. I mówi o tym jasno i czytelnie, mówi w swoim słowie, jestem zawsze blisko Ciebie. Nigdy od Ciebie nie odchodzę, nigdy Cię nie zostawiam, nigdy Cię nie opuszczę. Oczywiście, czy ja to czuję? Nie wiem. Zapytajcie się sami siebie, czy to czujecie, że Bóg jest zawsze blisko was. Czy to jest prawda życia waszego, że On jest i że przy was stoi cały czas. Nie wiem. Ja jestem, mam w sobie takie doświadczenia, że absolutnie tego nie czuję. Że w to nie wierzę. Że nie idę w tym kierunku, żeby to poczuć, żeby tego doświadczyć na co dzień. To jest po prostu coś niebywałego, że On blisko jest, ale to jest nic, że jest blisko, bo to jest tylko znowu początek pewnej drogi Jego. Otóż Bóg uważa mnie za najcenniejsze stworzenie, jakie stworzył. Jestem najcenniejszy dla Niego. Ja jestem dla Niego najcenniejszy. Ja dla siebie sam nie jestem najcenniejszy. Mam problem z tym, żeby się tak oceniać, szczególnie kiedy popatrzę na całe moje życie i te wszystkie błędy, które zrobiłem w nim, nie? Bardzo trudno mi jest powiedzieć sobie, no jesteś fajny facet, no. Nie jestem fajny facet, gdybym był, to bym tego nie zrobił, nie? A zrobiłem. A w oczach Boga jestem najcenniejszy. Jestem skarbem. I to skarbem, dla którego On idzie na krzyż. I to jest kolejny znak, który jest już zupełnie niezbywalny Jego miłości. Jak muszę być cenny w Jego oczach? Jak muszę być ważny w oczach Boga, kiedy decyduję się na takie coś? Co jest w waszym życiu tak cennego, że bylibyście podjęli drogę krzyżową? Co macie takiego cennego w swoim życiu, że podjęlibyście taki wysiłek? Że podjęlibyście taki sposób kochania? Co takiego byście tam mieli? A ja, tak, jest coś takiego? Dzieci? Super, bardzo dobrze, że tak jest. Ja nie wiem, czy bym podjął drogę krzyżową. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wiecie, kiedy patrzę na tych, którzy podjęli taką heroiczną decyzję, chociażby świętego Maksymiliana, absolutnie nie mogę powiedzieć, że ja bym taką podjął. Nie wiem. Nie wiem tego. Może tak, ale równie dobrze może nie. Nie wiem. Nie postawił mnie nigdy Pan Bóg w takiej sytuacji, żebym musiał dokonywać takich wyborów. Ale gdybym się o tym, gdyby mnie postawił, to właśnie. I to jest też coś, co jest bardzo ważne, abyśmy o tym też pamiętali, że ja Marek, jestem pasją Jezusa. To ja jestem Jego pasją. Każdy z was, każdy z nas jest pasją Jezusa. ale nie, że wszyscy jesteśmy Jego pasją. To ja jestem Jego pasją. I to jest kolejny znak Jego miłości, Jego obecności takiej kochającej w sposób totalny, w taki sposób, który ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że tak można. I to, co będziemy w tym tygodniu, do czego zachęcam w tym tygodniu, to jest jakby spotkać się z tą miłością. W konkrecie Słowa Bożego, tych kilka tekstów, które zaproponuję, o tym będą nam mówiły. Tutaj macie te teksty wypisane. Będą na stronie. Ja tylko tu przypominam, bo tu powstały jakieś zamieszania. Słuchajcie, tu jest 8 fragmentów słowa. 2 fragmenty na tydzień do rozważenia. 2 fragmenty na tydzień. Wszystkie 8 one są do rozważenia. Nie 4. Także to jest... To jest ważne, żeby o tym pamiętać. One, nie próbowałem ich ułożyć w jakiś logiczny porządek. Są no, w taki sposób, w jaki mnie tam jakoś poruszały, zostawione. I teraz zobaczcie. Mamy pierwszy fragment z księgi Izajasza, proroka Izajasza, 49 rozdział, 13 do 15 wersetu. Ten fragment... To jest fragment, który powinniśmy bardzo dobrze znać, dlatego że to jest przewodni fragment prymicji naszego księdza Karola i on był bardzo mocno wtedy podkreślany i omawiany. Chodzi o to, że Bóg mówi tutaj do mnie, że jest bardziej kochający niż niewiasta kocha swoje niemowlę. Gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Gdyby twoja matka zapomniała o tobie, ja o tobie nie zapomnę. Bóg mocno mówi o tej pamięci swojej i o trosce, bo to nie chodzi tylko o pamięć. Kiedy zobaczymy następny werset, to zobaczymy, że wyryłem cię na obu dłoniach. Bardzo konkretnie. To nie jest tylko troska, która się zasadza na słowach. To jest troska, która się zasadza na konkretach. I to, co jest bardzo ważne, na co zwracam uwagę tutaj przy tym słowie, jeżeli będziemy je rozważać, to zobaczmy, że Bóg tutaj siebie porównuje do matki, czyli porównuje się do niewiasty, która dba o swoje dziecko. On jest czuły i uważny. A jednocześnie, przynajmniej ja mam takie doświadczenie czuwania moich rodziców, dyskretny. Czyli nie narzucający się. Znam rodziców, którzy się narzucają. Moi nigdy tego nie robili. Byli zawsze dyskretni, ale byli czuli i byli blisko. Cały czas gdzieś z uwagą gdzieś na mnie patrzyli. Patrząc gdzieś, rozważając to słowo, spróbujmy doświadczyć czegoś takiego w naszej relacji do Boga. Że On naprawdę taki jest. No byłoby pięknie, gdyby tu się dotknęło jakiegoś konkretu mojego życia, tak? Gdzie Bóg właśnie tak się zachował. Później mamy drugi fragment z Księgi Izajasza, ten, który przed chwilą żeśmy zaśpiewali. To jest 54 rozdział, 9 i 10 werset. 9 werset mówi o tym, że już nigdy nie ześlę wód potopu, a 10 mówi o tym, że choćby góry ustąpiły, ja jestem niezmienny, nic się we mnie nie zmienia. Miłość moja się nie zmienia w stosunku do ciebie. Ten 9 mówi o tym, że gniew Boży wyrażony w postaci potopu już nie nastąpi nigdy. Zmienia się Bóg, chce bardziej kochać. On idzie w kierunku naszym, widząc naszą słabość, już nie chce nas zgładzić, tylko chce nas kochać. 10 werset mówi o tym, że to jest absolutnie niezmienna miłość, że ona jest trwalsza od świata, trwalsza od stworzenia, trwalsza od gór, od skał. I to jest pewien fakt. No, trudno, żeby Stwórca nie był trwalszy od dzieła, które stworzył. Tak? Dosyć oczywista sprawa. Natomiast czy ja tego doświadczam? Czy to rzeczywiście tak jest? To, co stworzył, żeby pokazać nam miłość, jest tylko jakimś obrazem Jego miłości. Jego miłość to przekracza, jest większa i trwalsza, mocniejsza. To jest ważne, żeby gdzieś na to popatrzeć, tak? Bo mówiliśmy na początku, że to stworzenie jest znakiem miłości. Tak, ale tylko znakiem. Miłość Boża jest większa. Miłość Boża jest trwalsza. Ona jest czymś takim, na czym naprawdę mogę się oprzeć. Na górach nie, bo przyjdzie trzęsienie ziemi i zaczynają się trząść. I o tym ten fragment mówi. A miłość Boża się nie trzęsie. Nie ma takiego czegoś, co by mogło nią zatrząsnąć. I to pierwszeństwo Boga, ta Jego wielkość, ta Jego niezmienność jest czymś, co powinno mocno moje serce pocieszyć. Kolejny fragment, który wybrałem, to jest z psalmu numer 4, psalm 4, od 7 do 9 wersetu, gdzie Bóg mówi w taki bardzo prosty sposób, wręcz no, aż łopatologiczny, nie lękaj się, bo Cię kocham. Nie bój się niczego, bo tu nie masz się czego bać, bo ja Cię kocham. Mówi o tym, że On zapewnia mi bezpieczeństwo, że bezpieczeństwo moje jest w Bogu, że moje bezpieczeństwo i rodzący się z tego pokój i radość serca z tego, że nie muszę się za specjalnie o nic troszczyć, jest w tym, że jestem w Bożej miłości zanurzony. I to są bardzo proste słowa, to tam nic Bóg w bawełnę nie owija. Mówi jasno i czytelnie. My rzadko się zatrzymujemy nad psalmami w taki sposób, żeby je rozważyć troszeczkę, co te słowa znaczą, a tutaj Bóg mówi po prostu, nie bój się, niczego się nie lękaj, ja Cię kocham. Jesteś we mnie możesz iść do przodu. Myślę, że te słowa często jakoś przelatują nam przez głowę, słyszymy je, i one w nas się nie zatrzymują. I dlaczego się w nas nie zatrzymują? Dlaczego to, co Bóg mówi o swojej miłości, przelatuje tak przez nas i nie chcemy tego przyjąć? Dlaczego tak się dzieje? Spróbujmy gdzieś na to popatrzeć. O co tutaj chodzi? Dlaczego ja nie chcę uwierzyć Bogu? Nie chcę usłyszeć tego, co Bóg do mnie mówi? Później spróbujmy popatrzeć na to, czym Bóg mnie obdarował. Z Ewangelii według świętego Mateusza, z 25 rozdziału, mamy przypowieść o talentach. Nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tutaj w tej przypowieści, rozważając ją na tym, czy ja te talenty dobrze wykorzystuję, czy nie. Bo to jest coś, co natychmiast się nasuwa, kiedy czytam ten tekst. To jest takie proste. Dostał jeden i go zakopał, źle go wykorzystał. Zobaczcie, nasze myślenie nie idzie w kierunku dawcy wtedy. Nie idzie w kierunku Boga, który mnie obdarował talentami, tylko idzie w kierunku, ale on to zmarnował. Już mamy nasze myślenie gdzieś nastawione i to, co czujemy w sercu, na jakby doświadczenie zła, a nie dobra. Chciałbym, żebyśmy bardziej w tej przypowieści popatrzyli na to, co jest moim talentem? Gdzie są te moje talenty, te 2, 5, 10, które mogę puścić w obrót? Co to takiego jest? Owszem, jeżeli przyjdzie do mnie refleksja, że nie puszczam w obrót, no to trzeba by się zastanowić, jak puścić w obrót, nie? Tak. Ale żeby nigdy nie szło nasze myślenie, znaczy nie wiem, czy nigdy, ale akurat w tym momencie, kiedy proponuję ten fragment słowa, żeby nie szło nasze myślenie w kierunku jakichś ocen skierowanych do innych. Mamy to zostawić. Mamy zająć się tym, czym Bóg nas obdarował. I zobaczcie, jeżeli patrzę na siebie, to mam mnóstwo darów Bożych, które są we mnie złożone, którymi obracam lub nie obracam, którymi obracam dobrze lub źle, które mnożę lub których nie mnożę. Jeżeli mam w sobie jakiś dar związany z graniem na gitarze, to jest pytanie, czy ja nim obracam prawidłowo, czy nieprawidłowo, tak? Czy to ma jakiś sens, czy to nie ma jakiegoś sensu. O coś takiego mi bardziej chodzi. Jeżeli ktoś ma jakiś dar, nie wiem, rysowania czegoś ładnie, to jest pytanie, czy tym darem rzeczywiście się dzieli, czy on jest puszczony w obrót. Jeżeli we mnie jest dar rozeznawania duchów, no to czy ja nim w ogóle posługuję, czy ja w ogóle się chcę tym talentem dzielić, czy on jest mnożony przez to, że on we mnie został złożony. Każdy z nas ma olbrzymi wór obdarowania. Nie wierzcie w to, jeżeli zły duch wam mówi, że nic nie macie, bo to jest absolutna nieprawda. Każdy z nas ma naprawdę spory bagaż obdarowania. I pytanie tylko, co się z tym dzieje? Na ile ja tym służę? Więc popatrzmy na to obdarowanie, ucieszmy się tym obdarowaniem, oddajmy chwałę Bogu w tym obdarowaniu, które mamy od Niego. Później spróbujmy popatrzeć na Psalm 139, prawie cały, od 1 do 13 wersetu. W tym psalmie jest mowa o tym, że Bóg mnie zna i przenika, że dokładnie wie, kiedy wstaję, kiedy leżę, że dotyka wszystkich moich narządów wewnętrznych, że On je wszystkie widzi, że On mnie zna i to, że mnie zna lepiej niż ja sam siebie znam. Dlaczego tak jest? No to prosta sprawa, On jest moim Stwórcą, więc On wie, co stworzył. A ja teraz, żeby zobaczyć, co się we mnie dzieje, chodzę na jakieś badania, przynoszę różne wyniki, patrzę w te wyniki i dalej nic nie wiem, tak? Co tak naprawdę we mnie jest. A Bóg to wszystko wie, On to wszystko przenika, On dotyka jakby każdej cząsteczki we mnie, wie, co się ze mną dzieje. To jest powód do tego, żeby się ucieszyć, że jestem w Jego ręku, że w pełni jestem w Jego ręku. Wszystko, co jest we mnie, jest w Jego ręku. I każdy krąg w moim kręgosłupie i każda cząsteczka mojej krwi, ale również wszystko to, co jest w moim sercu, moje uczucia, jakieś moje myśli, które się we mnie rodzą, pewien sposób funkcjonowania, który jest, wszystko jest w ręku Boga. On mnie zna. Czy to nie jest powód naprawdę do radości, że jest ktoś, kto mnie naprawdę zna i kto coś o mnie w ogóle wie i potrafi jeszcze czasem mi coś na ten temat powiedzieć? On wie, czego ja potrzebuję i to wie zdecydowanie lepiej niż ja sam. Ta miłość Boża przygotowuje zatem dla mnie wszystko, czego potrzebuję. Pytanie jest, czy ja chcę to wziąć? Czy ja chcę z tego korzystać, czy ja naprawdę chcę iść za Bogiem tam, gdzie On mnie będzie prowadził i brać to, co On mi daje, a to jest najlepsze, co mogę dostać. Czy też zostawiam to gdzieś z boku. Więc ten psalm spróbujmy w ten sposób poczytać. Kolejny fragment, znowu wracamy do Księgi Rodzaju. Teraz, tak, bo tu się pomyliłem. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 do 29 wersetu. To jest opis stworzenia człowieka. Opis stworzenia człowieka, że stworzył go mężczyzną i kobietą na swój obraz i podobieństwo. I w tym fragmencie kierunek naszego myślenia, który proponuję, powinien iść do tego pytania, które tam jest napisane, kim jesteś. To kim jesteś, to jest pytanie o to, czy ja wiem, czyj obraz w sobie noszę. Czyli czy jest we mnie świadomość, że jestem na obraz i podobieństwo Boga. Co to w ogóle znaczy dla mnie, że ja jestem na obraz i podobieństwo Boga? Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby ktoś, kto stoi z boku, patrząc na mnie, mógł zobaczyć, że ja jestem na obraz Boży, że we mnie jest obraz Boga, że Bóg jest gdzieś we mnie zakodowany? Czy to w ogóle jest we mnie jakakolwiek świadomość czegoś takiego? Ważne jest też tutaj, że Bóg z miłości, który mnie stwarza, chce mnie mieć takiego, jaki ja jestem. On tego chce. On stwarza. On chce mnie kochać takiego, jakim jestem. I w tych wersetach 29, 28 oddaje mi całe stworzenie. W bardzo prostych słowach. Czyń sobie ziemię poddaną. tu masz jeść owoce, tam zwierzęta będą też się pasły, ale ty, to wszystko jest twoje, masz nad tym pełnię władzy. Spróbujmy to rozważyć, zobaczyć, że sam akt stworzenia i to, co się tam dzieje, to jest olbrzymie zaufanie Boga do mnie. Kiedy mówimy o tym, że ja powinienem Bogu zaufać, to zobaczcie, że ten, który pierwszy mi ufa, jest Bóg. Moje zaufanie nie jest zatem czymś super, ekstra, tylko jest wtórne. Bo pierwszy jest Bóg, który mi zaufał. Spróbujmy to rozważyć w ten sposób. Później mamy z Księgi Izajasza, z 41 rozdziału. To jest bardzo ciekawy fragment, 8 do 14 wersetu. To jest, gdzie Bóg mówi o tym, kim jest dla Izraela, ale kim jest również dla mnie. Tam jest też takie zdanie, robaczku Jakubie, wybrałem cię, więc nie bój się niczego, nie lękaj się. Ale Bóg mówi też w tym fragmencie o jednej ważnej rzeczy, że oddaje za mnie wszystko. Mówi, Egipt to jest zupełnie nieważna sprawa, oddaję za ciebie Egipt. Oddaję za ciebie wszystkie ziemie, wszystko oddaję za ciebie, bo ciebie ukochałem. Zgładzę twoich wrogów, jestem dla ciebie pomocą, jestem dla ciebie odkupieniem. Mówi to znowu, niczego nie ukrywając, mówi to po prostu. Są słowa, które tam są napisane bardzo czytelnie, nie ma tam żadnego ukrywania niczego. Przeczytajmy te słowa, że Bóg to do nas mówi. Ostatni fragment będzie z nim mocno związany, bo ten ostatni z Ewangelii według świętego Mateusza z 13 rozdziału, 45 i 46 werset, mówi o perle, o poszukiwaniu pięknych pereł. Czyli mówi o czym? Mówi o tym, że jestem naprawdę cenny dla Boga. Cenny? Jestem najcenniejszy dla Boga, bo On wszystko sprzedaje. Wszystko. Zobaczcie, w Księdze Izajasza, w tym poprzednim fragmencie, jest bardzo podobne zdania, mówi Bóg, do tych z Ewangelii Mateusza. Bardzo podobne zdania o oddawaniu ziemi za Izraela. Tutaj u Mateusza mówi, sprzedał wszystko, żeby tą jedną, jedyną kupić. Bóg wszystko oddaje, żeby mnie nabyć. Żeby ciebie nabyć, to tutaj Bóg mówi jasno, że czynię ciebie swoją pasją. Oddaję wszystko, oddaję siebie za to, żeby mógł ciebie nabyć, żeby mógł cię odkupić, żebyś był mój. Oddaję życie syna, wszystko, nic nie zostawiam dla siebie. Bo ty jesteś tą cenną perłą. Spróbujmy popatrzeć na te wszystkie słowa właśnie w tym kluczu miłości. W tym kluczu, w którym Bóg do nas tak naprawdę chce mówić przez to słowo. A w następnym miesiącu spróbujemy to jeszcze troszkę pogłębić, bardziej jeszcze zwracając się do już Nowego Testamentu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.